Podlaskie charaktery.
Dorota Niebrzydowska, dzień dobry.
Dzień dobry.
Podlaskie charaktery to świąteczne południe specjalny gość, którego niełatwo przedstawić i opisać. Zatem krótko, aktor Adam Woronowicz.
Super, najlepsze przedstawienie, bo jak zaczyna tam wyjeżdżać cała lista, to taki trochę spięty się czuję. Także aktor Adam Woronowicz najlepiej.
Ale mam te 7 stron ról i nagród.
Ale to nie ma, tak, ale to nie ma większego znaczenia chyba.
Zacznijmy zatem od Białegostoku. Tu się pan urodził, tu wychował,
tak.
Tu znalazł żonę,
tak.
Tu nadal mieszkają pana rodzice.
Tak.
Czuje się pan białostoczaninem?
Czuję się, że to jest moja mała ojczyzna. Pewnie z racji tego, że w Warszawie mieszkam znacznie więcej lat niż spędziłem ich w Białymstoku. To też jest moje miasto, Warszawa. Tam urodziły się moje dzieci, tam mam swój dom. Zawsze, za każdym razem, nawet z racji tego wydarzenia, jakim jest nagrywanie dla Muzeum Pamięci Sibiru audiobooka wspomnień pułkownika Romualda Lipińskiego i spędzam tutaj 3 dni z takim dużym rozrzewnieniem. Tutaj chodzę po ulicach, po takich miejscach, które wyłuskuję z mojej pamięci, gdzie się przemieszczałem. No właśnie, koło cerkwi świętego Mikołaja, między blokami idzie się na Wyszyńskiego, koło pierwszego liceum ogólnokształcącego. No prościzna. Nawet mijałem taki budynek, w którym mieści się szkoła specjalna. To było moje przedszkole, do którego chodziłem ja i moja siostra.
Ulubione miejsce w Białymstoku to?
Nie mam w sumie takiego ulubionego miejsca, takiego ever w ogóle.
Czyli jak pan wraca tutaj, to nie musi pan iść na przykład, nie wiem, na jakąś specjalną ławkę.
Nie. Nie wiem, no Białystok generalnie jest moim miastem. Ja się w każdym punkcie tego miasta dobrze czuję. No może rzeczywiście tutaj parę miejsc zostało fest zabudowanych. Nie da się tego absolutnie ukryć, że stał się o wiele bardziej na pewno atrakcyjnym miastem niż to, które ja pamiętam z lat 80. No ale w ogóle te ostatnie kilkadziesiąt lat nasz kraj wypiękniał w wielu aspektach i stał się bardzo atrakcyjny. Ale wielu moich kolegów, mam takiego jednego, który mówi: Woron, ja przejeżdżałem przez Białystok jadąc do jednostki wojskowej, w której służyłem. I muszę ci powiedzieć, że ja nie poznaję tego miasta. Tak, bardzo imponujące, jak Białystok przez te lata urósł, ile tu się zmieniło, ile się rzeczy wydarzyło. Także no naprawdę jestem pod ogromnym
wrażeniem.
Czyli
miasto takiego sentymentu, a takie wspomnienie, do którego pan wraca chętnie, z tego miejsca dzieciństwa.
To jest na pewno miasto, gdzie chodziłem do szkół, żeby tak powiedzieć.
Pierwsze przyjaźnie, pierwsze miłości.
Szkoły, edukacja, szkoła podstawowa, liceum, wspaniałe moje liceum, 5. liceum w Starosielcach. To jest na pewno edukacja, takich wspomnień mam mnóstwo, to one rzeczywiście związane są właśnie z tymi przyjaźniami, z kolegami. Cytując klasyka Adama Mickiewicza, Kraj lat dziecinnych, on zawsze zostanie święty i czysty jak pierwsze kochanie. To wykorzystał potem Adam Hanuszkiewicz w takim snuciu swoich opowieści o swoich historii, ale mogę to od klasyka zapożyczyć, bo rzeczywiście się z tym zgadzam. Jest taką krainą czystą, taką niezbrukaną niczym przestrzenią, do której człowiek często wraca i gdzie się rzeczywiście dobrze czuje. Ja się po prostu na ulicach mojego miasta dobrze czuję.
Rozmawiałam chwilę z pana tatą.
Aha.
Łatwym dzieckiem pan nie był.
Takim nadpobudliwym z ADHD.
Ale pan był niejadkiem.
Ha, no to jest żaden problem dzisiaj. No, moim zdaniem dzisiaj mamy problem z jadkami.
Znaczy, to już nie ma pan problemu. Z tym lubi pan jeść.
Nie mam z tym żadnego problemu. Tak, rzeczywiście dużo rzeczy mi
nie smakowało.
Nie smakowało, ale ostatnio wyleczył mi z tego Michel Moreau, którym się gdzieś tam spotkałem. Ja tam próbowałem opowiadać, że nie jadłem, a on na mnie tak patrzy i mówi tak: słuchaj, to jest prosta odpowiedź. Po prostu te potrawy były niesmaczne.
To nie jest komplement wobec mamy, która pewnie gotowała w domu.
Wobec mamy, wobec babci i tak dalej. Ja jedyne naleśniki ja próbowałem wtedy jako takie danie. Ale rzeczywiście coś w tym jest, nie? Po prostu to było niesmaczne potrawy.
Czyli podlaska kuchnia nie dla Adama Woronowicza.
Powiedzmy sobie szczerze. Kuchnia podlaska, patrz Polska z lat 70. i 80. My teraz szpanujemy tą podlaską kuchnią. Ale naprawdę w wielu wypadkach i wielu w domach to była straszna brędza. I wielu produktów nie było. Oczywiście był czas świąteczny, gdzie ludzie to organizowali i to rzeczywiście były potrawy niezapomniane. Kutia, łazanki z makiem i tak dalej, na które się czekało cały rok. Czy te wydrapane śledzie gdzieś tam. ale nie przelewało się w wielu domach i dzisiaj zabierając kolegów, mówiąc zjedźcie babkę tam, prawda, czy tam kiszkę ziemniaczaną i tak dalej, ale w mądrych książkach czytało się, że to była kuchnia ubogich, kiedy nic nie było. Po prostu w kółko jadło się ziemniaki, nie?
Poznał pan takie miejsca jak Orla dzięki temu, że pan nie jadł, bo rodzice byli tak zdeterminowani, że pewnie już latanie z widelcem nie wystarczało. Trzeba było się odwołać do mocniejszych argumentów.
Tak, tak, że trzeba było rzeczywiście pojechać do legendy tamtego czasu, czyli naprawdę postaci wyjątkowej. Podobno dzisiaj to samo robi jej córka. Ja spotkałem się rzeczywiście z legendą, czyli taką naprawdę osobą wyjątkową, no ale byłem zdziwiony. Wszedłem do domu, siedzieli tam ludzie pod chatą w tej Orli. Stały konie, zwierzęta, więc pewnie działało to na wszystkich. Wszedłem do prostej chaty domu, który był pełen ikon. Pani nałożyła mi taką białą pieluchę i zaczęła po prostu ze świeczką się za mnie modlić. W języku prawosławnym modlitwy. Więc pomyślałem sobie, nic złego tu się nie ma prawa wydarzyć. No, poza tym, że tam mieliśmy, według tego co powiedziała, mamy rozrzucić potem na rozstaju dróg chleb suchy. I to wszystko. Widocznie potem z opóźnieniem wrócił.
Ale nie zadziałało od razu, czy od razu?
No to trzeba było trochę na to poczekać. Ja myślę, że ta modlitwa była skuteczna, bo dziś jak na to patrzę, to uważam, że to po prostu była modlitwa tej osoby. Pewnie bardzo pobożnej kobiety, która się po prostu modliła. Tak. Wiedziała, że sama nic tutaj nie poradzi. Jeżeli łaska Boża nie zadziała, to nic nie zadziała. Nie, i tyle. I to potem wszystko wróciło. Rzeczywiście ten chleb z tych rozstajnych dróg wrócił w nadmiarze. Pamiętam z tamtego czasu, tak jak przez mgłę, a dobrze to pamiętam, bo rzeczywiście byłem naprawdę zdenerwowany jako dziecko. Zostałem tam sam z tą panią, że w tej kuchni, bo to była kuchnia z piecem, ta kobieta się za mnie wobec tych ikon modliła. Może teraz, po wielu latach, traktuję prawosławie z taką ogromną otwartością. Zresztą wychowałem się w mieście wielu kultur i nigdy nie miałem z tym jakiegoś dużego problemu z przekroczeniem progu cerkwi prawosławnej, czy byciu tam, znaleźłem się w przestrzeni modlitwy. Bardzo szanuję tą religię i nawet jak kiedyś tutaj przybyły relikwie z góry Athos, świętej Marii Magdaleny, no to udało mi się nawet tam dostać i to w bardzo nieuczciwy sposób. Otóż bocznym wyjściem, które służyło do wychodzenia pielgrzymów, którzy właśnie te relikwie ucałowali. Żeby przynajmniej zobaczyć te relikwie, które były tutaj przy carskich wrotach w tej głównej części cerkwi świętego Mikołaja. Ale spojrzałem na takiego pana, który regulował ruchem, spojrzał na mnie i ręką pokazuje mi, żebym podszedł. I ja podchodzę, a on pyta się, a skąd pan jest? Ja mówię, z Warszawy przyjechałem. No to proszę stawać. I ucałowałem te relikwie. To niesamowite w ogóle, to zresztą tego dnia i katolicy, i prawosławni byli w cerkwi świętego Mikołaja, żeby te relikwie, które są naprawdę szczególne i wyjątkowe, które przybyły i są niezwykle rzadko, opuszczają świętą górę dla prawosławia, niesamowitym wydarzeniem, więc jakby niesamowicie to wspominam ten czas i może mi jest trochę głupia, a z drugiej strony pomyślałem, a kurczę, niektórzy to nawet dach zdjęli, żeby się dostać do Pana Jezusa, żeby tam spuścić na dół tego chorego, więc myślę, że miałem w sobie tą gorliwość, że chciałem i tyle.
I się
także
udało.
I się udało.
Ja wrócę jeszcze na chwilę do tego dzieciństwa, bo tak, czerwonych pasków ze szkoły też raczej pan nie przynosił.
Nie, nie uczyłem się jakoś bardzo wybitnie. Musiał minąć okres szkoły podstawowej, żeby zaczęło się liceum, ale bardzo miło wspomina moją wspaniałą panią z matematyki, panią profesor Ustynowicz, która rzeczywiście zaparła się, żeby nauczyć mnie tych ułamków, robiąc dodatkowe zajęcia dla takiej grupy. I ja przyznam szczerze, nie płaciłem za te korepetycje, tak jak dzisiaj rodzice płacą gęsto.
Były takie zajęcia wyrównawcze w szkołach wtedy,
tak,
jeszcze, prawda?
Ona nawet takie kółko zrobiła matematyczne, pani profesor Ustynowicz. Niech pani sobie to wyobrazi, że ja nagle po kartkówce pani profesor czyta i mówi: Adam Woronowicz, 5. To była pierwsza piątka ever w moim życiu. I od tamtej pory jak ręką odjął. Zrobiła naprawdę niesamowitą rzecz i rzeczywiście nawet takiego, no, tumana jak ja można nauczyć matematyki, więc jest nadzieja dla wszystkich.
Ułamki pan rozumie do dziś.
Musiałbym sobie pewnie przypomnieć, gdy pani mi teraz rzuciła kartkę i kazała tam się zmierzyć.
Bez tego testu sobie poradzimy, mam nadzieję. Bliżej panu było do takich chuliganów, ale bez takiego podtekstu negatywnego tutaj, czy raczej do ministrantów, bo tata mówił, że myśleli, że będzie pan w ogóle księdzem.
Tak, to wielu jeszcze myślało, że ja będę księdzem, ale...
No poniekąd się udało.
Ale tak, poniekąd się rzeczywiście udało w pewnym momencie, ale nie, to pamiętam, że tam wtedy ministrantów było, no wszyscy byli ministrantami. Kto nie był ministrantem w kościele świętego Rocha, to był ministrantem w cerkwi świętego Mikołaja. No to były takie czasy. Zaczęły się oazy, mieliśmy takie naprawdę fest, wakacje dwutygodniowe za zupełnie śmieszne pieniądze. Z pełnym wyżywieniem, w jakichś tam, wprawdzie spartańskich warunkach, ale to było coś. No i tak się zaczęło, i taka ta przygoda, i to wszystko. Więc ja to wspominam ekstremalnie. Mnie to, myślę, że to wszystko uformowało, i to wszystko we mnie gdzieś jest, i to wszystko stało się gdzieś tutaj. Natomiast pewien taki, nie chcę powiedzieć, że rozjazd, chodziło się tam na zbiórki, na oazę i tak dalej, a z drugiej strony się miało kolegów pod blokiem, z którymi się kradło jabłka, czy chodziło się, żeby coś tam fajnego wziąć sobie z sadu owocowego, który akurat naprawdę nam się bardzo spodobał, a że był prywatny, no, wiadomo, wiązało się z kradzieżą. Jakoś, nie wiem, nie kolidowało z moją wtedy ówczesną moralnością. Miałem z tego jakieś drobne wyrzuty sumienia, ale w sumie jabłko czy gruszka to było jabłko czy gruszka. Nie braliśmy nigdy więcej ponad to, co mogliśmy zjeść, a że apetyty mieliśmy spore. To chyba było takie normalne. Byłem takim normalnym chłopakiem, żywym, w pełnym tego słowa znaczeniu beztroskim, który starał się po prostu robić, co robią inni rówieśnicy.
A nie było telefonów komórkowych. Telewizor też nie był atrakcyjny wtedy jeszcze dla takich ludzi. Gier komputerowych jeszcze mniej.
To prawda. Ja dlatego mówię, że nie ma co szpanować, bo pewnie gdybyśmy to mieli, co dzisiaj mają nasze dzieciaki, to pewnie robilibyśmy to samo, co oni, nie? A naszą przestrzenią, w której spędzaliśmy mnóstwo czasu, w zasadzie cały, no było podwórko, tak? I potrafiliśmy się znaleźć nawzajem bez telefonów komórkowych czy bez dzwonienia. To tyle.
I bez social mediów,
które
determinują teraz życie młodych ludzi.
Tak.
Czy ono jest mniej bogate, czy bardziej bogate? Pewnie nie będziemy tego rozstrzygać, bo i po co? Jest po prostu inne.
Podlaskie charaktery.
Żyjemy w takich czasach, kiedy dużo łatwiej jest być zdeklarowanym ateistą, nawet tutaj na Podlasiu, chociaż ono jest takie konserwatywno-religijne i tak się pewnie kojarzy Polakom. Mhm. Natomiast pan się tej religii nie wstydzi, pan o tym mówi i wiara jest dla pana ważna. Teraz, czy zawsze tak było, czy to się w jakimś momencie urodziło?
Znaczy, ja chcę powiedzieć, że temat jest bardzo naturalny. To jest coś takiego, co mnie spotkało, stanęło na mojej drodze, stało się czymś zupełnie naturalnym i oczywistym dla mnie i moich rówieśników. Delikatnie mi to w niczym w życiu nie przeszkadza. Takie zdania dzisiejszego. Mam wrażenie, że z tego małego ziarnka, które gdzieś tam kiedyś ktoś wrzucił, nie wiem, pewnie tych ziarenek było więcej niż jedno. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że ja jakiś byłem rzeczywiście zawsze bardzo wzorowy na lekcjach religii. Chodziliśmy do salek, bo kiedyś ta religia była w salkach i tam rzeczywiście działy się też różne rzeczy. Ale nie zmienia to faktu, że dzisiaj po latach, a mam już tych lat trochę, przekroczyłem tak już naprawdę bardzo porządnie 50, rośnie tam w środku we mnie ogromne drzewo. Jak urosło, nie mam pojęcia, ale nie mam zamiaru go wycinać. Wydaje mi się, że naprawdę mam z czego korzystać, mam też odskocznię, widzę, że pozwala mi moja wiara spojrzeć na moje życie z taką dużą perspektywą, nie napinam się na różne sytuacje, chociaż oczywiście nie ukrywam, że nie jestem osobą świętą. Stronie od jakichś takich nadmuchiwanych historii czy opowieści snucie o sobie i tak dalej, nie lubię, dlatego tak strasznie się ucieszyłem, kiedy pani przedstawiła mnie, po prostu jest dzisiaj z nami aktor Adam Woronowicz.
Wiedziałam, że jest pan osobą religijną, dla której wiara jest ważna, ale pan też się z tym tak nie obnosi i nikogo do tego nie przekonuje. Natomiast widząc wielki billboard z pana twarzą całkiem niedawno w Białymstoku.
Tak, a propos kursów Alfa.
Dokładnie. Zastanawiałam się, czy coś się zmieniło.
Rzeczywiście odezwali się moi przyjaciele, których znam od czasów niepamiętnych. Piotrek Zaniewski, którego znam jeszcze z czasów, kiedy byliśmy ministrantami, potem wspólnota Ezechiasz, wyszedł z takim pomysłem. Ja mówię, kurczę, dobra, czemu nie? Absolutnie. Dobra. Zrobiliśmy zaraz jakiś tam projekt, powstała jakaś idea, jakieś zdanie do tego wszystkiego. W sumie, czemu nie? No byłbym kłamcą, gdybym powiedział, że jest odwrotnie, więc nie reklamuję czegoś, co w sumie nie wydarzyło się w moim życiu, albo nie miało miejsca, albo nie ma miejsca. No, jeżeli to może komuś otworzyć jakąś przestrzeń w życiu, czy otworzyć go na jakąś inną rzeczywistość, która w sumie, tak na dobrą sprawę, a jestem tego świadkiem, może mu zrobić dobrze, a nie źle. Czemu nie?
Czyli wielka twarz Adama Woronowicza jeszcze może się pojawić na billboardach, gdy się do tego dołoży jakaś idea, która panu pasuje.
No, tutaj można by było bardzo szeroko popłynąć w tym temacie billboardów i twarzy i tak dalej, ale powiedzmy w tym temacie jest to coś, co ja się pod tym podpisuję obiema rękoma, bo to miało miejsce, to się zdarzyło, więc to nie jest fałszywe w tym sensie, tylko rzeczywiście miało to i ma miejsce.
Zapytam pana jeszcze o rodzinę. Pan ją chroni, to jest azyl, do którego pan wraca, tam jest Adam Woronowicz, który jest zupełnie inny niż gdzie indziej?
To rodzina raczej mnie chroni niż ja rodzinę, bo nie mam nawet kiedy tej rodziny chronić. Powiem panu szczerze, to jest też takie rzeczywiście bardzo prawdziwe, że często i gęsto to oni mnie chronią. Ale ja się cieszę z jednego faktu, że ja tam w domu nie muszę być przede wszystkim aktorem, że jestem naprawdę szeregowym członkiem naszej rodziny. Nikt mnie nie traktuje tam w takiej postawie na obcasach. Ja się tylko czasem martwię, że czasami nie doskakuję do tego rytmu mojego domu, że muszę często i gęsto znajdować na nowo ten rytm, bo gdzieś człowiek wraca nagle skądś i nagle musi się tam znaleźć w tym feworze na przykład przygotowań do świąt. Ale to oni mnie chronią, nie ja. Staram się w tym temacie chronienia nie opowiadać zbyt dużo o rodzinie. To jest rzecz, która jest moim zdaniem dla człowieka i szanuję ludzi, którzy o tym opowiadają, mówią, mają do tego prawo. Ja uważam, że często i gęsto akurat to jest taka przestrzeń, w którym pozwalam sobie na ten komfort bycia. Naturalnie się przemieszczam w tej przestrzeni. My jesteśmy chyba taką rodziną jak bardzo wiele rodzin w Polsce. Cieszę się, że mam ten dom, bo wydaje mi się, że to jest ważne, żeby było miejsce, do którego możemy wracać i nie zawsze musi to być pokój w hotelu.
Czyli kochający mąż i ojciec, tak jak piszą.
Nie wiem, co powiedziałaby moja rodzina, czy jestem kochającym, ale powiedzmy, że czują ode mnie to, że są dla mnie ważni.
Czyli Adam Woronowicz, aktor, zostaje przed drzwiami.
Zawsze nigdy nie wnoszę mojej pracy do domu. To jest takie niestety też może upiorne, ale nigdy nie opowiadam o mojej pracy. Nigdy nie opowiadam, jak było, co było, jak trzeba ode mnie dużo rzeczy wyciągać. Nie lubię tego bardzo. Rzeczywiście praca zostaje przed domem, łącznie z kostiumem, tekstami. Nawet nie obserwuję zbyt bardzo rodziny jakimś przegadywaniem tekstów. Nie wiedzą, kiedy to robię, po prostu. To jest przestrzeń, gdzie zawód nie istnieje, poza może jakąś książką, scenariuszem, jakąś nagrodą, która stoi na półce, ale żadnej galerii w środku na pewno nie mam.
Urodził się pan 25 grudnia.
Tak.
W Boże Narodzenie.
Tak,
teraz
w nocy.
Święta Wielkanocy.
Tak.
Zapytam o święta, ale tylko o jedną tradycję, którą chciałby przekazać pan swoim dzieciom.
Te święta są wyjątkowe pod takim względem, że dla mnie od czasów niepamiętnych były związane z Triduum Paschalnym. I ono jest niepodważalne. W ogóle te święta nie istnieją. Przepraszam, wszystkie święconki, tam palemki, to jest rzecz no, tak bardzo drugorzędna, że ja naprawdę czasem nie zwracam na to uwagi. Dla mnie te święta to jest przede wszystkim czas spędzone wtedy na tych wielkich uroczystościach związanych z Wielkim Czwartkiem, które oczywiście poprzedza Niedziela Palmowa, Wielkim Piątkiem, Liturgią Męki Pańskiej i sobotą, liturgią sobotnią, odbywającą się w wielu polskich kościołach od wielu lat już tak naprawdę po zmroku i kończącą się rezurekcyjną procesją. I to są prawdziwe święta. Wszystko dla mnie jest drugorzędne. Czy będzie mazurek, czy będzie babka taka, czy jest to drugorzędne. Te święta są rzeczywiście świętami prawdziwie Zmartwychwstania Pańskiego, tą radością z tego faktu, że śmierć została pokonana i tego nic nie zmieni. W tym roku cieszę się jeszcze bardziej, bo w tym roku możemy obchodzić te święta razem z Kościołem Prawosławnym. Rzadko to się zdarza, ale w tym roku jest to wyjątkowe. Myślę, że to jest też jakiś taki wyjątkowy czas i w wielu sercach też pojawi się to pragnienie pokoju i modlitwę o pokój za wschodnią granicą i to jest bardzo mocny czas za każdym razem i z tym mi się kojarzy. Więc jeżeli miałbym coś przekazać moim dzieciom i coś praktykuję, to, że widzą nas, mnie i moją żonę, że uczestniczymy bardzo świadomie w tych dniach właśnie będąc w kościele i uczestnicząc w liturgiach, tych wielkich liturgiach, więc Powoli w tamtym roku zabraliśmy już nasze dzieci na tą liturgię Wielkiej Soboty. Było długo, no ale daliśmy radę.
To doświadczanie obecności drugiego człowieka przy tym świątecznym stole też jest bardzo ważne.
A tak, oczywiście to, że się spotykamy i tak dalej, ale to powinno być pewnym owocem przeżycia tych świąt, że oczywiście spotykamy się, jesteśmy pełni radości, że możemy się znowu spotkać przy stole, usiąść.
Podlaskie charaktery.
świąteczny gość, Adam Woronowicz, aktor. Wspomniał pan Piąte Liceum.
Tak.
Kuźnia białostockich aktorów, tam się paru narodziło. Pan jest jednym z nich. Teatr amatorski był również w pana życiu.
Już nie ma z nami Tosi Sokołowskiej. No to wyjątkowa osoba nie tylko dla mnie, ale przecież dla wielu klapsiaków. Przez te wszystkie lata było ich naprawdę bardzo dużo. Pani Tosia wychowała i wychowała. No jakby uwrażliwiła na słowo, na teatr nie tylko przyszłych aktorów, ale również wielu wspaniałych ludzi, którzy funkcjonują z powodzeniem w różnych zawodach. Tak, ale teatr amatorski się pojawił tu w Białymstoku. Udałem się tam na przesłuchania. Potem była Mandragora. Ta grupa była duża. Zawiązała się druga grupa. Także bardzo miło to wspominam. Klaps, Mandragora, wyjazdy wakacyjne do takiej miejscowości Suderwa, niedaleko Wilna, na warsztaty teatralne. Wspaniały czas marzenia o szkole teatralnej. Rzeczywiście dostaliśmy się naprawdę taką grupą. Dostałem się ja, Adam Dzienis, pamiętam razem z Anobun, Sebastian Nietupski. Do Łodzi się dostał wtedy. Także naprawdę no, było grubo.
Katarzyna tak? Herman?
Oczywiście, Justyna Sieńczyło, Rafał Rutkowski. Tak, jest nas oczywiście trochę.
Macie w ogóle ze sobą kontakt?
Z Rafałem taki bym powiedział najbardziej zawodowy, bo przychodzi nam często grać ze sobą. Ostatnio graliśmy teraz w Depresji Komika w Poznaniu. Mamy też oczywiście wspólne opowieści, znamy tych samych kolegów. Rafał to był taki mój starszy kolega, który się dostał do szkoły teatralnej przed nami. Potem razem debiut w teatrze Montownia chłopaki założyli. Razem z Maćkiem Wierzbickim, Adasiem Krawczukiem i ja tam dołączyłem do tej grupy i powstała Śleboda w reżyserii Waldemara Śmikasiewicza i to był w 1997 roku praktycznie mój debiut teatralny w Teatrze Powszechnym. Także razem właśnie z Rafałem tutaj Rutkowskim. Także jest na różnych etapach ze mną zawsze Rafał.
I ten Białystok.
I ten Białystok, tak, oczywiście.
I ten teatr, który sam pan wymyślił, czy ktoś panu wymyślił?
Teatr narodził się w jakiś taki też naturalny sposób, to się pojawiło. Ja miałem panią profesor Sytnik w Piątym Liceum, która była naprawdę osobą niesamowicie kochającą teatr. Uczniowie Piątego Liceum wygrali konkurs i dzięki temu wykładowcy z Wydziału Lalkarskiego przychodzili raz, nie pamiętam na jakiś czas, chyba raz na miesiąc z wykładami do Piątego Liceum. No i byliśmy, uczestniczyliśmy w nich. Jeździliśmy na spektakle i z panią Tosią tutaj niezależnie pojechaliśmy na przykład na Wieczór Trzech Króli do Teatru Powszechnego, żeby zobaczyć Justynkę Sieńczyło. Ale również z liceum. No i pojechaliśmy któregoś razu na spektakl Mistrz i Małgorzata do Teatru Współczesnego do Warszawy. No i strasznie mnie to przedstawienie rąbnęło. I wiem, że to był taki moment przełomowy, od którego wszystko się bardzo zaczęło. To była druga klasa liceum. Ja bardzo to przeżyłem. W przerwie pamiętam, podszedłem do rampy, pani bileterka zapytała się, czy coś tutaj potrzebuje, zaniepokojona, że może tutaj chce coś zbroić. Ja mówię, że chcę chwilę postać. Ja nie wiedziałem wtedy, czy ja chcę być aktorem, reżyserem. Wiedziałem, że coś we mnie wszystko woła i mówi, że chcę by uczestniczyć w tym, co przed chwilą przeżyłem w czasie tego pierwszego aktu, tego przedstawienia. I to było tyle, to było bardzo silne. No i zacząłem tego szukać. A z racji tego, że zaczęły się osiemnastki w tamtym czasie i to były generalnie domówki, bynajmniej nie zajmowało się restauracji, bo jest właśnie osiemnastka, tylko było domówki. No spotkałem grupę cudownych młodych ludzi, którzy byli aktorami teatru amatorskiego, właśnie Klaps. Powiedzieli, słuchaj, nie ma sprawy, wpadaj, jest przesłuchanie. Jesteś chłopakiem, na pewno cię przyjmie. No i ja rzeczywiście się pojawiłem i tyle było przesłuchanie. Pani Tosia zapytała się, czy chcę zdawać do szkoły teatralnej. Ja skłamałem oczywiście.
Że nie.
Że nie, a pani Tosia powiedziała, to dobrze, bo ty się do tego w ogóle nie nadajesz. No i tak się zaczęła ta przygoda. Nie?
Myślałam, że to mama albo tata, mając nadpobudliwe dziecko, szukali terapii i wysłali na zajęcia teatralne.
Nie, ale wtedy rzeczywiście to była taka przestrzeń, teatr w ogóle. Ogromne spełnienie. Ja wreszcie znalazłem przestrzeń, gdzie mogłem spożytkować tą energię. Nieświadomie to się stało zupełnie poza mną, ale zajęcia z teatru zadziałały na mnie niesamowicie terapeutycznie, pod każdym względem. Nawet takim, o którym miałbym powiedzieć, że usłyszałem tam po raz pierwszy o stanie czegoś takiego jak skupienie, jak koncentracja, jak cisza, skupienie się na jakimś dźwięku.
Dykcja.
I tak dalej. No tak, oczywiście, to wszystko razem wzięte, tak, ale to było fenomenalne odkrycie, które obudziło we mnie taką świadomość po prostu w wielu aspektach. Ludzie, straszna super sprawa.
No i ustawiło.
Oj, to nie jest tak, że to tak od razu się wszystko zdarzyło. To trzeba naprawdę było kilkudziesięciu lat. To niestety nie działa tak, że to tak.
Ustawia.
to działa oczywiście stopniowo, no i to potem przez lata rzeczywiście w tobie gdzieś tam dojrzewa, rośnie, człowiek gdzieś dojrzewa, ale do tego jest potrzebna oczywiście praca, ale i pasja, i jeżeli to jest połączone z jakimś rodzajem miłości, że to odkrywa, że to kocha, no to rzeczywiście to jakoś jestem dziwnie spokojny u młodego człowieka, że on sobie absolutnie poradzi. Ominie wszystkie rafy, kryzysy, które będą, które są nieodzowne w ogóle w życiu, a to go jakoś przeprowadzi jednak.
Czyli były momenty, że żałował pan tej decyzji, że jednak aktorstwo?
Nie mogę powiedzieć, że były takie momenty, że ja żałowałem, ale były takie na pewno momenty, w których mówiłem, kurczę, no co dalej, no jak to dalej, no nie, nikt nie dzwoni, nie mam żadnych jakichś propozycji, ale moja nadpobudliwość zawsze mnie rzucała w jakimś takim kierunku, że albo ja szukałem tej pracy, albo ta praca mnie szukała, więc w
ale
sumie...
Ale trzymał pan halabardę?
Takiej fizycznie halabardy,
nie to oczywiście
halabardy,
cudzysłów.
Rzeczywiście to muszę powiedzieć, że nie. No ale nie miałem propozycji typu Hamlet, Kordian, Gustaw, Konrad w Dziadach. Zdarzały się bardzo pośrednie, małe role, ale ja grałem, wychodziłem na scenę, miałem przedstawienia. Nie byłem rozpieszczany, można powiedzieć, żeby nie powiedzieć, w ogóle nie dostawałem wielkich, dużych ról, ale te pośrednie, które były małe, nauczyłem się, żeby jakoś to tam na tyle wykorzystać, żeby to moje niepowstrzymane ADHD dawało sobie znać i nawet w drugim planie mówiłem, halo, tu jestem, więc jakoś w tym byłem. Natomiast cieszyłem się z jednego faktu, że w sumie zawsze miałem jakiś taki bardzo regularny kontakt z moim zawodem. Nie było takich okresów, że ja wypadałem. Dostałem się po szkole od razu do teatru, którym kierował wspaniały wtedy człowiek, którego spotkałem, reżyser Piotr Cieplak, którego poznałem na zajęciach w szkole teatralnej, który rzeczywiście dostał tą propozycję w 97 roku i mnie zatrudnił. Miałem taki regularny kontakt z teatrem. Nie było czegoś takiego, że zero propozycji, nie gram i tak dalej. Zawsze ten kontakt był, więc to mnie jakoś przez te różnego rodzaju okresy bardziej intensywne lub nieintensywne przeprowadziło. Ale rzeczywiście był też taki moment, kiedy tego teatru miałem po dziurki, kiedy rzeczywiście grałem naprawdę bardzo intensywnie.
Są takie role, do których by pan wrócił z wielką przyjemnością na przykład?
Nie.
Albo takich, których się pan wstydzi, że już by pan więcej tego nie zrobił?
Może rzeczywiście jest jakaś taka przestrzeń we mnie teraz po latach, że może niektóre rzeczy były mniej potrzebne, ale w sumie wtedy zawsze to jest coś takiego, że jednak aktor buduje warsztat poprzez to, że cały czas pracuje i naprawdę bierze udział w różnych rzeczach i naprawdę musi wziąć też udział w takich rzeczach, które sprawiają mu trudność może pewną, jakąś, w różnym tego słowa znaczeniu, nie? I to wszystko jest potrzebne. Wszystko jest po coś w sumie. Są obrazy takie, których jesteśmy dumni i takie, które rzeczywiście... A wie pan, tak mi się namalowało w sumie, tak mi niewiele kosztuje, takie tam, takie badziewie, wie pan, jak pan bierze, to bierze pan tam za 200 i tyle, nie, tak sobie, to dobrze malarze tak mówią, nie, a tego to panu nigdy nie sprzedam, to jest mój ulubiony obraz, on wisi tam na tej ścianie i niech se tam wisi. Z aktorami może jest podobnie, ale my rzeczywiście mamy tą jednak taką tendencję do tego, że te nasze dzieła teatralne są jednak takimi, które przeminęły, już ich nie ma. Z jakimś zapisem na paru zdjęciach, jakaś recenzja, czasem jest jakiś zapis, zarejestrowane jakieś przedstawienie, ale tak na dobrą sprawę wszystko się gdzieś rozgrywa w takim, że to jest taki bardzo ulotny zawód, to jest nam dane na jakieś chwilę, moment i tyle i powinniśmy się z tego powodu cieszyć.
No coś zostaje na pewno. Są takie, które zostawiają więcej, są takie, które zostawiają mniej.
Na pewno, bo to też jest związane ze spotkaniem z jakimś reżyserem, z kolegami. Jasne, z niektórymi wiążą się takie bardzo miłe wspomnienia z tego, że rzeczywiście są naprawdę długo grane, czy były długo grane i spotkały się z takim dużym, ciepłym przyjęciem ze strony publiczności, ale jak mówię, no to jest taki rodzaj zawodu niezwykle ulotnego. Uświadamiam sobie, że to będzie kiedyś naprawdę tak jak program w starym kinie, jakbyśmy oglądali Eugeniusza Bodo i mówili, o właśnie, taki pan tutaj kiedyś był, grał jakieś tam filmy, akurat taka tam tutaj taśma została, więc nie opuszczamy, więc to śmieszne strasznie jest, że my się tak jakoś to napinamy, ale coś mi w tej ulotności, w tej filozofii życia podoba się, bo to jest bardzo właśnie taki los człowieka, że to jest takie ulotne, jesteśmy tu na chwilę, potem gdzieś tam pędzimy i jest coś w tym niesamowitego, magicznego, filozoficznego, prawdziwego bardzo.
Była determinacja do tego, żeby powierzyć panu rolę Popiełuszki, księdza Jerzego Popiełuszki. Może to nie jest wybitny film,
no tak,
ale jest tam pewna prawda i jest ważny dla wielu ludzi stąd.
Na pewno Rafał Wieczyński, który przystąpił do castingu czy szukania głównego bohatera, nie myślał bynajmniej takimi kryteriami, a pojedźmy na wschód, znajdźmy może jakiegoś...
Adama Woronowicza.
Tak, bywa, że ten głos, bywa, że ta twarz dla jednych kojarzy się właśnie z tą postacią księdza Jerzego Piełuszki i z tym filmem. Ale to był fajny taki moment, taki myślę punkt graniczny w mojej karierze. To był taki moment rzeczywiście takiego przełomu. Od tego momentu mogę powiedzieć śmiało, bo to widzę, i ja jestem już tylko gościem w teatrze. Bardzo rzadko grywam, a znacznie częściej gram w filmach i serialach. To był taki moment rzeczywiście przełomowy. Coraz mniej jest mnie w teatrze, żeby nie powiedzieć praktycznie w ogóle. Sporadycznie jakieś spektakle, ale to nie jest taka liczba, która miała miejsce wcześniej.
I to panu pasuje teraz?
I mi to absolutnie pasuje.
Pasuje.
Absolutnie znalazłem swoją przestrzeń. Uważam, że to jest ten taki moment, w którym się naprawdę dobrze czuję i rzeczywiście na pewno nie jest tym miejscem teatr teraz.
Ksiądz Jerzy, potem Syberiada, trochę takich ról dość poważnych w pana życiu.
Tak, różnych oczywiście.
Tak, no a teraz to już tak teściowie, The Office.
Tak.
Jest pan takim swojskim, no trochę takim rubasznym momentami.
Tak.
Tak bym powiedziała, wszystkie wady Polaków w soczewce skupione na, no nie powiem Adamie Woronowiczu, tylko może Tadeuszu i Darku.
Nie nazywam tego wadami. Też nie nazywam tego kompleksami. Mi się wydaje, że jest taka potrzeba, takie gogolowskie, z czego się śmiejecie, trochę z samych siebie się śmiejecie, ale to jest niezwykle potrzebne, żeby nie powiedzieć konieczne. Bo my mamy taką tendencję, że nas dzisiaj kabarety rozpieszczają takim podjęciem takiego czegoś, co ja nazywam, dobra, to pośmiejmy się z kogoś głupszego. To nie wy. Ktoś tam w tych klapkach, tam dalej, białe skarpetki. I tak dalej, spodenki 3/4. Natomiast w tych przypadku, w przypadku Darka Wasiaka z Office, Tadeusza, dobra, to śmiejmy się
z siebie,
z niego. To zostawcie na razie, tylko popatrzcie na kogoś, nie? Mhm. Czyli to jest jakiś taki wektor skierowany na taką postać, dobra, to obśmiejmy go, no, obśmiejmy tego trochę, nie wiem, głupszego, durniejszego niż ktoś tam, prawda, jest. I mi się to zaczyna bardzo podobać. Mam takie wrażenie, że to jest też takie coś, co czasami bardzo terapeutycznie działa, szczególnie na młode pokolenie. Szokiem dla mnie było takim ogromnym, że od momentu pojawienia się The Office rozpoczęło się taki proces, którego ja nie jestem w stanie zatrzymać ani do końca zanalizować. Byłem w Muzeum Pamięci Sibiru. Byli tam młodzi ludzie, nie wiem, czy to była klasa 7, 8, może liceum, 1, 2, z Olsztyna przyjechali ze swoim profesorem i właśnie powiedzieli, że oglądają The Office i że bardzo mi dziękują. Dla mnie to jest szokujące, bo to jest absolutnie przepaść. I oni mówią, że to jest takie cudowne obserwowanie kogoś, to jest jedną nogą w tamtej epoce, drugą w tej, teraz, nie do końca się potrafi w tym wszystkim gdzieś tam odnaleźć. I w sumie trochę, jakby nie mówić, plus minus, jestem pokoleniem ich rodziców. I oni fajnie się z tym identyfikują, bo pozwala im to jakoś coś może zrozumieć albo z czegoś się pośmiać w sumie. I to jest super, dlatego działa to tak bardzo dla mnie terapeutycznie. Nie? My jesteśmy w ostatnim czasie ekstremalnie pospinani. Mam nadzieję, że nie dojdzie do jakichś naprawdę ekstremalnych sytuacji. Zalecałbym nam w najbliższym czasie. A jak Polska długa i szeroka, Darków, Wasiaków jest naprawdę na pęczki, rozpięcie się w temacie naszej wielkości i pozwolenie sobie na po prostu bycie, ale rzeczywiście ta nasza wojna polsko-polska trwa w dobre. Straty są duże po obu stronach, nikt nie patrzy na kogo, kto rzuca. Jedni tną równo z ziemią, przechodzą drudzy, tną równo z ziemią. Jest to dla mnie, dla aktora niezwykle przykre, ale bardzo prawdziwe, bardzo mówiące o nas. Natomiast ostrzegam, tutaj parafrazując słowa, że dom, który jest wewnętrznie skłócony, nie zostanie na nim kamień na kamieniu. Bolesne, ale bardzo prawdziwe i obawiam się, że ten facet 2000 lat temu przepowiedział to, co się stało 30 lat później, kiedy rzeczywiście z tego, na co patrzyli, nie został kamień na kamieniu. Tak trochę może nie jest to zbyt świąteczne, ale boję się, że jeżeli tego nie zatrzymamy, to może być ciężko.
Podlaskie charaktery.
Jako Popiełuszko kupił pan sobie tę starszą część publiczności. jako Tadeusz w teściach, no tych takich w średnim wieku, no i jako Darek, tych młodych i nastolatków, no to full.
Ta rozpiętość pokoleniowa jest, tak jak pani powiedziała, ogromna. Tak, taki czas.
W pana życiu to akurat żniwa. Czy popularność jest dla pana ważna, czy raczej już zaczyna przeszkadzać, albo w ogóle przeszkadza? Lubi pan popularność? Lubi pan Darka Wasiaka? I to, że tak pana identyfikują trochę?
Ja już z tym nie polemizuję, bo w sumie nie mamy wpływu na nasze role. Dla kogoś jestem pułkownikiem Wasilewskim, prawda, z czasu honoru. Dla kogoś jestem Hepnerem ciągle. No, co ja pani powiem? No, po prostu, no okej, no to są moje jakby role. Natomiast ja się strasznie cieszę. No bo tak, no widziały gały trochę co brały. No, z jednej strony, no człowiek chce by zostać tym aktorem, żeby, prawda, nie musieć się tłumaczyć na jakichś rodzinnych imprezach. Kiedy wreszcie cię zobaczymy? No wreszcie cię zobaczyliśmy, no i co? No i tyle, nie? Chyba każdy aktor to ma, żeby w sumie występować, grać i gdzieś być rozpoznawalnym. Czy to jest męczące?
Nie, czy jest ważne?
Czy to jest ważne? Nie, to nie jest ważne. No to jest już taka wartość dodana. No,
bo pan już wie, że pan już nic nie musi, tak?
Po tym... Ono jest jakby taką dodaną wartością, no tyle. No to jest pewna konsekwencja, tak? Mhm. No, tak jak mówię.
Ale daje poczucie bezpieczeństwa i spokoju?
To nie to.
Też nie?
To nie to, no to nie to. To wszystko, wie pani, na takim pstrym koniu jeździ, no jakbym na tym budował jakieś poczucie bezpieczeństwa, no to byłbym jakimś takim naprawdę mało roztropnym człowiekiem. No to po prostu jest jakiś etap w życiu, no. Dane na jakiś czas, fajnie, jest ten taki moment, można z tego się cieszyć, jest to bardzo miłe. Natomiast, żeby na tym już tak poprzestać i powiedzieć, dobra, to już to mamy i tyle. Dlatego ten pewien dystans do tego wszystkiego daje mi też moja wiara, że to jest w sumie etap naszego życia i że tak jak te święta wielkanocne, to jest moja droga. No, pewnie coś tam na niej jeszcze będzie się tam działo i coś spotkam. Natomiast najważniejsze, żeby dojść do końca, tak?
A jest jakaś rola w ogóle, o której pan marzy? Taka, której nie miał pan w zasięgu swoim do tej pory?
No właśnie ja tak miałem zawsze, miałem tak zawsze w całym moim życiu, że nigdy czegoś takiego nie miał. Nie byłem. I w sumie mam wrażenie, że ja ciągle dostaję rolę marzeń.
Powie pan, Iza Dąbrowska w tym studiu i w tej audycji, Podlaskie Charaktery, powiedziała, że jej marzeniem jest zagrać Barbarę Niechcic.
O kurczę, fajnie.
A wie pan, w kim fajnie widziała Bogumiła?
Pasowałaby. No właśnie, kto? No, Mołoszyński by zagrał, nie Bogumiła.
No właśnie nie. Powiedziała, ale gdyby Bogumiła zagrał Adam Woronowicz, to by dopiero była przygoda.
No, teraz dzisiaj już powstają kolejne wersje właśnie. Koledzy rozpoczynają pracę nad lalką Prusa kolejną wersją. No fajnie, fajnie, fajnie. W sumie nasza polska literatura jest piękna.
No to co? Bogumił Niechcic?
Nie widzę przeciwwskazań.
Niech tylko ktoś zaproponuje,
ale
prawda?
Oczywiście, proszę pani.
W Polskim Radiu Białystok audycja Podlaskie Charaktery. Dziś w roli głównej Adam Woronowicz. To tak teraz szybciutko, pomalutku.
A, tak.
Teatr, film, audiobooki, reklama, spotkania, działalność charytatywna. Ogarnia to pan jeszcze?
Tak.
Tak.
W sumie czasem coś się wymyka spod kontroli, bo trochę bywa taki dzień, że tego jest trochę dużo i czasem proszę kogoś, żeby jeszcze przypomniał, w jakim temacie właśnie dzwoni. Nie zawsze sobie zapisuję, ale w sumie też mam takie miesiące totalnej bezczynności, żeby nie powiedzieć braku jakiejkolwiek działalności. To jest cudowne. Więc rzeczywiście w naszym zawodzie w ostatnim czasie zrobił się taki moment, którym jest koniec roku, przełom listopada, grudnia, plany zamierają. W styczniu wszyscy gdzieś wyjeżdżają, teraz jest moda na ciepłe kraje, w lutym są narty i tak dalej, więc tak na dobrą sprawę plany ruszają późną wiosną właśnie. Po świętach Wielkiej Nocy tam odpala rakieta i rusza wtedy. A ten czas jest rzeczywiście takim czasem, no kiedy nie ma nic i to jest super.
Swój zawód pan lubi, widzę,
lubię,
że...
Lubię mój zawód, tak. Dlatego mówię, że nie męczy mnie ten zawód, dlatego czasami się tak trochę...
Czasami męczy, no nie udawajmy. Każdego nie. Z nas męczy.
Wie pani co, może powiem tak, męczy mnie opowiadanie w kółko o tym samym. Ja to rzeczywiście powiedziałem uczciwie przed spotkaniem. Mam takie wrażenie, że od kilkunastu lat opowiadam wciąż o tym samym, ale to jest też część mojego zawodu. Rzeczywiście w miarę upływu lat lubię tylko jeden dubel. Nie lubię powtórek. Więc może to jest pewna konsekwencja tego, że nie lubię się powtarzać, to znaczy robić w kółko tego samego. I to tylko tyle. To też jest związane z moim zawodem. ale taka refleksja mi przychodzi, no w sumie jest to też część mojego zawodu i nie ma się tutaj co dziwić ludziom, że no są cały czas jakiś głodni.
W ogóle ludziom się wydaje, że znają pana doskonale po tych rolach, które pan zagrał. Tego
oczywiście,
swojego takiego chłopaka, swojaka, prawda, nie?
Tak, wszyscy to wiedzą.
Nie krzyczą do pana Darek albo właśnie Tadeusz?
Nie, raczej jestem rozpoznawany na takiej zasadzie, że rzadko niezmiernie się zdarza. Widzę, że zostałem rozpoznany, ale niezwykle rzadko się zdarza, żeby ludzie prosili mnie o autograf czy zdjęcie. Także to jest też niesamowite. Bo pamiętam często i gęsto moich kolegów, którzy naprawdę ciężko im było gdziekolwiek się poruszać, bo każdy prosił o jakieś zdjęcie, a tutaj nie jestem specjalnie jakoś tym męczony faktem.
Pan w ogóle ma czas wolny?
Mam, tak? Oczywiście, mam. No właśnie tym czasem wolnym coraz częściej jest ten przełom roku, czyli te 3-4 miesiące, kiedy naprawdę nie mam żadnej działalności.
I co pan wtedy robi? Co pan lubi robić? Nic?
Jest najcudowniejsze nie zrobienie nic. Nie ma
jak się robi nic, proszę mi powiedzieć. Zupę nic to wiem,
siedzi
ale
się
w ogóle
na kanapie,
nic.
Proszę pani, przełącza się kanały. Coś się poczyta, coś tam się zje, wypije się herbatę, pójdzie się na spacer z psem. Nic. Po
czyli
prostu
książka to nic?
To jest nic. Żadnego ogródku działkowego, żadnego domku na wsi, żadnych jakichś pierdół tego typu.
Nie ma pan domku na Podlasiu?
Nie mam. Nie
dlaczego?
Mam. Nie mam. Jakoś się nie zdarzyło. Jak mam ochotę gdzieś pojechać, to często to są jakieś miejsca, w którym mieszkają moi znajomi i to wystarczy. Ile ja bym tam był razy w roku, nie? Co innego, jakbym pracował, czy mieszkał w Białymstoku i miał gdzieś w Hajnówce.
No, gdzieś
czy
nad Bugiem, to nie byłoby daleko od Warszawy.
Tak. Niby to wszędzie jest gdzieś blisko dzisiaj, tak, w sumie, ale ja nigdy nie byłem, proszę panią, takim, bym powiedział, fanem działek, domów i tak dalej. Lubię mieszkać w bloku, proszę pani, jakimś tam, prawda? Teraz to się nazywa jakieś apartamentowce, no jakieś głupie nazwy, ale nigdy nigdy nie byłem też takim jakimś skorym do budowania domu, wie pani, do wznoszenia jakiegoś tam murów i tak dalej. Jakoś to mnie nigdy nie rozpalało. Więc mam normalne mieszkanie w bloku, no i tyle. Może w miarę upływu lat to rzeczywiście się we mnie pojawi taka tęsknota za czymś, żeby było miejsce.
Za siedliskiem.
Za takim siedliskiem. Ale to chyba nie mój charakter. Razem z moją żoną, jak tylko mamy wolne, to wsiadamy, gdzieś jedziemy, wycieczki, jeździmy po świecie, gdzieś nas gna. Nie zagrzalibyśmy miejsca. Ja ostatnio, wie pani, się zorientowałem, bo odwiedziliśmy naszych znajomych w święto dziękczynienia w New Jersey, niedaleko Nowego Jorku i wylądowaliśmy na kilka dni w Nowym Jorku i powiem pani szczerze, no tam fule były na tym święcie dziękczynienia, no bo to za chwilę choinki się stawia i tak dalej. Jesteśmy na tej 5 Avenue, no tam tłumy dzikie, absolutnie ludzi i ja mówię, kurka Aga, wszystkie języki świata, kawa w kubkach, proszę pani, no po prostu idealnie, no. Super, no ja jestem jednak mieszczuchem. Jakoś nie wiem czemu, wie pani co, no nie ciągnie mnie. Znaczy ja lubię naturę tam posiedzieć i tak dalej, ale na dłuższą metę muszę pani powiedzieć, że lubię taką nieudawankę polegającą na tym, że jednak my odeszliśmy oczywiście od tej przyrody i pędzimy gdzieś i tak dalej, ale rzeczywiście takim naszym naturalnym środowiskiem, gdzie spędzamy bardzo dużo czasu, jest miasto. Powinni w szkołach podstawowych już, a nawet jeszcze wcześniej, być może w sześciolatkach, uczyć takiego przedmiotu pod tytułem wypoczynek, bo myślę, że jest wielki deficyt w temacie, jak odpoczywać. Bo jak pani wie, jak Polacy wyjeżdżają na odpoczynek, to odpoczynek aktywny. Napierdzielają w tych rowerach. Że
pan nie lubi rowerów?
Ja pojeżdżę sobie trochę, ale rzeczywiście, wie pani co, to nic. To nic, to nie pielenie tych ogródków, to nie jakby nie garnianie, to nie rąbanie tego drzewa do tego kominka, którego nie spalisz w życiu. To nic. Ono rzeczywiście w moim przypadku jest największym resetem. Kiedy ja otwieram kalendarz, jak powiedział Janusz Gajos, wiesz kiedy ja odpoczywam? Kiedy otwieram kalendarz i patrzę, że najbliższe dni nie mam nic zapisanego. Matko, jak się resetuję wtedy. I ja nie robię nic. Nic.
Ty rozumiem, że żona pozwala na to nic.
Nie, oczywiście my mamy to swoje obowiązki. Wiadomo, to jest dom, tam trzeba robić zakupy, jeździć i tak dalej, i tak dalej. Nie, takiego bez takiego tam, że szaleństwa tym, że święta mycie okien, tam wiadomo, trzeba tam przetrzeć i tak dalej, ale bez jakichś tam jaj, że tam
sanepid nie przyjdzie, nie?
No oczywiście, że tak. Jest posprzątane i taka przestrzeń, w której ja czuję, że z moją żoną gdzieś wyjeżdżamy, jeździmy, jesteśmy w drodze. Agnieszka, z racji tego, że ja nie prowadzę samochodu, często i gęsto staje się niechcący osobą, która mnie gdzieś wozi na spotkania. super się czujemy. Ostatnio mieliśmy jakieś tam spotkanie w Kartuzach, pamiętam, i załatwili nam organizatorzy nocleg w Gdańsku i tak wyszliśmy w nocy na ten Gdańsk. Ja mówię, kurczę, ależ to się zmieniło. Ja nie mogę, jakbym zamknął oczy i otworzył, to myślę, że jestem gdzieś w Niemczech w ogóle. Coś niebywałego, albo gdzieś w jakiejś Holandii. Ludzie, ile barów, ludzi, naprawdę, i wszystkie języki, naprawdę. Polska się niesamowicie zmieniła. Fantastycznie, coraz bardziej atrakcyjne miejsce. Lubię to przemieszczanie, bywanie w różnych miejscach, poznawanie. Nie miałem wcześniej na to takiego czasu, a teraz z tego, że te spotkania, coś, gdzieś, ktoś nagle i tak dalej. Mówi, dobra, w sumie, pojedźmy.
A te spotkania to pan lubi?
Bardzo. Bardzo lubię spotkania z publicznością. Bardzo pozdrawiam wszystkie miejsca w zachodniej Polsce. Tomka Szwarca, który mi organizuje te spotkania, Poznań, wokół Poznania i nie tylko. Uwielbiam. To jest niesamowite, jak Polska jest piękna w swojej różnorodności, a jednocześnie naprawdę ludzie, którzy oglądają, okazuje się, w sumie tego samego Tadeusza, tego samego Wasiaka, czy tą samą reklamę, tak genialnie reagują na takie różne rzeczy, ale też te spotkania są fantastyczne i rzeczywiście zawsze czuję, że mam taki obowiązek spotykania się z moją publicznością, bo jest to bardzo miłe i bardzo to lubię.
I na tych spotkaniach coś jeszcze pana zaskakuje?
Jestem nieustannie zaskakiwany na tych spotkaniach. Jestem w takim szoku, te spotkania są za każdym razem inne. Jestem absolutnie za każdym razem zaskakiwany energią ludzi. Każde spotkanie jest nieporównywalne z niczym.
Prowadzenia samochodu pan nie będzie opanowywał?
Nie, nie opłaca mi się.
No tak,
nie opłaca
też
się,
myślę.
To jest też takie nudne bardzo.
A poza tym, ile czasu można spędzić z własną żoną w samochodzie, rozmawiając o fajnych sprawach?
Tak, tak, to jest bardzo przyjemne akurat. Ale rzeczywiście wtedy się nie koncentrujesz na tej drodze i można się jakoś wyluzować. Ale nigdy mnie też, wie pani co, powiem tak uczciwie, nigdy mnie samochody nie pociągały. Oczywiście lokomotywy, tak.
Wow.
Samochody strażackie, jak najbardziej. Ale osobówki... To zmienianie kół, wie pani.
Nie za często się zdarza.
No strasznie często, 2 razy w roku.
Tak, można aż kupić uniwersalne.
A to można, tak, oczywiście, mieć to. Ale ojejku, te marki wszystkie, to też tam, nie wiem.
Tak,
jakoś,
to trudne jest rzeczywiście wybrać.
Nie wiem, wie pani co, nie. To nie, jakoś to mnie nigdy nie pociągało. Zawsze lubiłem, jak jestem wożony.
Sport inny, poza uprawianym z żoną i jeżdżeniem samochodem?
I siedzeniem na kanapie. Nie rozpala mnie żaden jogging, żadne jazdy.
Coś pan musi robić.
Spaceruję. Nie biegam w maratonach, nie porywam się na triatlony. Pływam, lubię pływać. Nie wspinam się. Klasyczne, tak jak Darek Wasiak. Dobra kanapka z solcesonem i herbata. I w zasadzie to jest dobry sport, który trzyma mnie przy życiu te 60, 70, czasem 80 lat, ale... Największy paradoks polega na tym, że nam się wydaje, że my coś przydamy naszym dniom. No i banał największy polega na tym, że obawiam się, że nie, no. No ale nie byłbym Darkiem Wasiakiem, tak.
Ale ciało to pana warsztat, trzeba o nie trochę dbać, prawda?
Przede wszystkim sen. Muszę pani powiedzieć, że najbardziej cieszę się z tego, że nie mam problemu z zasypianiem w każdych warunkach i wszędzie. I tak jak słucham opowieści ludzi, którzy mają wielkie problemy ze zasypianiem, to mówię szczerze, matko, o czym oni mówią? To jest moim zdaniem też choroba XXI wieku, kiedy ludzie nie mogą spać. Coś w tym chyba jest na rzeczy. Najbardziej się, proszę pani, regeneruje w tym, że mogę się wyspać. Nie ma lepszej, widzę, regeneracji dla organizmu, jak te przespane 6-7 godzin, czasem więcej.
A nie musi pan być amantem w tych rolach, które pan gra, więc w ogóle to duży luz, nie?
Co, powiem pani więcej. Wie pani, ile ja dostaję teraz ról kochanków w Klarze? No cały czas. Naprawdę. Ostro jestem po 50, ale jestem tak rozpieszczany rolami kochanków.
No to teraz już pan tak wybiera, nie? Tam.
Tylko jaki kochanek. Jejko, to już tylko takie są wybory. Nie?
Tylko takie wybory.
Podlaskie charaktery.
Legia czy Jagiellonia.
To są dwa kluby, które ewidentnie rządzą w tej części Polski. To są na pewno dwa potężne kluby. Mam kolegów, którzy są wielkimi fanami Legii. Ja oczywiście też chodzę na mecze Legii razem z moim synem.
Ale mistrz jest tylko jeden i ma pan tego świadomość?
Oczywiście, ale tytuł jest przechodni, więc trzymam kciuki za Jagiellonię i bardzo się cieszę, że wreszcie ma tego mistrza i trzymam kciuki za nich, absolutnie. Cieszę się bardzo z sukcesów. No i chciałoby się oczywiście, żeby w polskim sporcie dużo się działo.
A my sobie na to popatrzymy z kanapy.
Nie widzę przeciwwskazań.
Podlaski charakter Adam Woronowicz, aktor o zniewalającym głosie. Było mi bardzo miło. No cóż... Możemy tylko życzyć państwu spokojnych, pięknych świąt wielkanocnych.
Rzeczywiście, a że dziś niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, no to jak najbardziej. radosnych świąt i przenoście się Państwo do kolejnych rodzin i świętujcie.
Białostoczanin z urodzenia Adam Woronowicz, Dorotanie Brzydowska. Dziękujemy. Dziękuję. To była audycja Podlaskie Charaktery.
Podlaskie Charaktery.